Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś w naszym magazynie opowiemy o powstaniu w getcie warszawskim.
79. rocznica powstania w getcie warszawskim. My jako Kaliszanie staramy się tutaj być co roku.
W całym kraju rozbierane są kolejne pomniki upamiętniające Armię Czerwoną.
Gwałtem na historii i prawdzie historycznej i na przyzwoitości jest stawianie na cokołach tych, którzy nie wolili wolne, niepodległe państwo.
W programie także o pracach archeologicznych w Mierzynie, w powiecie międzychodzkim.
Było dużo ceramiki w chacie, a tutaj w tej części, w której teraz prowadzimy badania, mamy taką typowo gospodarczą strefę, gdzie mamy dużo palenisk, mamy jakieś zlewki, żużli.
Za chwilę naszym gościem będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a zaprasza Jacek Butlewski.
Piękne oczy, smutne usta, bez uśmiechu. Widzę co dzień ją z daleka. Stoi w oknie aż do zmierzchu. Anna ciągle myślę, jednego tylko pragnę, żeby chciała choć z daleka, choć przez chwilę spojrzeć na mnie. Jakże chciałbym ujrzeć kiedyś swe odbicie w smutnych oczach. Jakże chciałbym móc uwierzyć w to, że kiedyś mnie pokocha.
Słuchacie historii żywej.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Witam serdecznie Państwa.
Zaczynamy dziś od spektakularnego sukcesu Ukraińców. To już jakiś czas temu miało miejsce, ale warto do niego wracać. Ukraina zatopiła rosyjski statek Moskwa. No, symbolika jest tutaj oczywista. Trwają analizy, kiedy ostatnio tak duży okręt wojenny został zniszczony. No i chyba było to w czasie wojny o Falklandy, jeśli dobrze pamiętam, lata temu.
To wielki sukces Ukraińców, bardzo symboliczny, bo już Moskwa, krążownik Moskwa pojawił się w historii tej wojny, kiedy usłyszał z Wyspy Węży słynne powiedzenie, które dzisiaj jest oczywiście często przypominane. Został on trafiony według ukraińskiej armii 2 pociskami Neptun, natomiast Rosjanie oczywiście mają inną wersję wydarzeń. W każdym razie potwierdzili fakt zatonięcia tego krążownika. Zginęło tam oczywiście dużo żołnierzy rosyjskich, bo załoga okrętu liczyła, jak wiemy, ponad 500 osób, a uratowano, zdaje się, 58 marynarzy. No, symboliczny moment, bo Moskwa, jak wiemy, to był flagowy okręt floty czarnomorskiej, jeden z największych okrętów wojennych Rosji, a więc niebywale ważny sukces i myślę, że jedno z takich przełomowych wydarzeń tej wojny, do którego będziemy po prostu wracać, opisując za jakiś czas to wszystko, co się działo na Ukrainie.
Skutkiem wojny jest także to, że z naszej przestrzeni znikają poradzieckie pozostałości. Mowa o pomnikach. To inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej. Nie brakuje komentarzy, że tego typu monumenty odwołujące się do Armii Czerwonej już dawno powinny zniknąć.
No oczywiście. W zasadzie od 1989 roku te głosy się pojawiały, zwłaszcza kiedy wyprowadzono już nieco później wojska radzieckie z Polski, żeby zlikwidować z przestrzeni publicznej te pomniki chwały Armii Czerwonej, bo ich zachowanie na ziemiach polskich wyzwalanych w 1944-1945 roku wcale chwalebne nie było. Zresztą dzisiaj na Ukrainie wiele scenariuszy, wiele zbrodni dosłownie się powtarza tych samych, a więc ta armia zupełnie się nie zmieniła. Oczywiście to jest, można powiedzieć, że to jest jakiś uboczny skutek tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, bo też jest jakieś większe przyzwolenie społeczne na to, żeby te pomniki Armii Radzieckiej w Polsce likwidować, co wcale nie było oczywiste w ostatnich latach. Ja sam byłem zaangażowany w akcję niszczenia mauzoleum w Trzciance, które udało nam się kilka lat temu wyburzyć. Mieszkańcy tej części Wielkopolski pamiętają, że kiedy się wjeżdżało do Trzcianki, stał taki a la grecki panteon z wielką gwiazdą sowiecką, z herbem sowieckiej Rosji. Strona rosyjska twierdziła, że były tam szczątki żołnierzy pochowane. Przeprowadziliśmy wówczas właśnie z Instytutem Pamięci Narodowej badania w ziemi. Okazało się, że żadnych szczątków nie było, ale rzeczywiście ta sprawa Trzcianki powracała też w ostatnich latach. Dosłownie na kilka dni przed wybuchem wojny pokazywano reportaż Trzcianki w rosyjskiej telewizji. No a teraz rzeczywiście jakoś to przyzwolenie większe jest. No jest jeszcze bardzo dużo tych pomników. Oczywiście jeżeli pod którymiś z nich znajdują się doczesne szczątki żołnierzy sowieckiej armii, to trzeba je przenieść na cmentarze. Mamy kilka przecież cmentarzy wojsk radzieckich na terenie Polski. Niech to będzie miejsce, gdzie one będą w pokoju spoczywać. Natomiast nie może być zgody na obecność w przestrzeni publicznej pomników gloryfikujących zbrodniczą armię, po prostu. Ale też warto przypomnieć, że kilka lat temu, i też w ten projekt jestem zaangażowany, z inicjatywy Tadeusza Puzańskiego powstał komitet na rzecz wyburzenia Pałacu Kultury w Warszawie, no bo to jest największa hańba, że w stolicy naszego państwa, w środku miasta stoi pomnik dominacji sowieckiej, pomnik dar Stalina, wielkiego zbrodniarza, i też należy, myślę, ten pomnik po prostu zburzyć. Oczywiście to już jest logistycznie bardzo duże przedsięwzięcie, ale tak atrakcyjne miejsce, w tym miejscu można wybudować równie obszerne nowoczesne budynki, które będą spełniać tę rolę, bo przecież tam jest i sala kongresowa, i wiele sal wykładowych, bo mieszczą się też różne prywatne uczelnie, więc oczywiście ten teren będzie można także w tych celach zagospodarować. Jedno jest pewne, nie możemy się zgadzać na to, żeby w XXI wieku w Polsce, w różnych miejscach Polski nadal stały pomniki gloryfikujące Armię Czerwoną.
Zostało ich około 60 w tym tygodniu. Trzy monumenty poradzieckie zostały zburzone w Wielkopolsce. Tak było m.in. w Siedlcu w powiecie wolsztyńskim, gdzie pojechał Kacper Witt.
Cmentarze są miejscem wiecznego spokoju i pokoju. Także dla tych, którzy być może w naszym ziemskim rachunku na ten spokój i pokój nie zasłużyli.
Doktor Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Ale niesprawiedliwością wobec ofiar, gwałtem na historii i prawdzie historycznej i na przyzwoitości jest stawianie na cokołach tych, którzy niewolili wolne, niepodległe państwo. Tych, którzy dziś stają się wzorem dla ludobójców.
Generalnie mieliśmy pierwsze plany gdzieś go przenieść naprawdę, niekoniecznie niszczyć go 5 lat temu ponad. Kolesiński Jacek, wójt gminy Siedlec. Myślę, że u nas było dosyć duże lekceważenie już dla tego pomnika.
Widzimy tutaj na nim resztki czerwonej farby, czyli jednak jakieś emocje wzbudzał, szczególnie w ostatnim czasie.
Jak daliśmy informację, będzie zajmowany, to w zasadzie dzień czy dwa dni później rzeczywiście doszło do oblania go czerwoną farbą.
Te pomniki powstawały w okresie 45-55 nawet. Niektóre dopiero na przełomie lat 50. 60. Jarosław Burchardt, historyk. Chodziło o to, aby upamiętnić w danych miejscowościach fakty walk żołnierzy Armii Radzieckiej, która pokonując Niemców toczyła na danym terytorium jakieś walki. Organizowano jakieś partyjno-wojskowe capsztyki i należało właśnie o tej sytuacji pamiętać, zapominając jednocześnie o naszych polskich patriotycznych świętach.
Mimo tej niepogody pani dzisiaj przyszła tutaj.
Nie mogłam nie być, ponieważ staraliśmy się, żeby ten pomnik zniknął. No dziękuję i cieszę się, że to się nareszcie stało.
To jest bardzo ważny nasz apel, że my w miejscach, w których usuwamy sowieckie pomniki, proponujemy gminom i miastom pomniki prawdziwym bohaterom polskiej wolności, ale też ich lokalnym bohaterom.
Historia żywa.
A za chwilę opowiemy o ważnej rocznicy, która przed nami. Rocznicy wyzwolenia obozu Dachau. Przed nami ważna rocznica wyswobodzenia obozu Dachau. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Tak, 29 kwietnia 1945 roku Amerykanie wyzwolili obóz koncentracyjny KL Dachau, który po wybuchu wojny stał się miejscem zagłady duchownych ze wszystkich podbitych krajów przez Niemców. Oczywiście najwięcej więzionych było tam Polaków, około 1800 księży na 2800 w ogóle duchownych więzionych w tym obozie koncentracyjnym. Dachau jest dla historii zbrodni niemieckich niezwykle ważnym miejscem, dlatego że to był pierwszy obóz koncentracyjny założony przez Hitlera. Do momentu wybuchu wojny był takim obozem, w którym więziono przeciwników III Rzeszy, a później stał się już klasycznym obozem koncentracyjnym właśnie między innymi dla duchownych, tak jak mówiłem, ze wszystkich podbitych przez Niemców krajów. Thank you. Był też obozem szkoleniowym, to tam się kształciły wszystkie kadry do obozów zagłady, które były zakładane przez Niemców na podbitych przez nich terenach. Znaczna część tych obozów funkcjonowała na podbitych terenach Rzeczpospolitej, ale też w Czechach, na Słowacji, w Austrii, gros obozów tych bardzo znanych, takich jak Buchenwald, Sachsenhausen, czy właśnie Dachau, także na terenie Niemiec. Ta data 29 kwietnia wpisała się w polską historię upamiętniania właśnie duchownych męczenników II wojny światowej. I to upamiętnianie, trzeba też powiedzieć, jest związane z Wielkopolską, z Kaliszem, z sanktuarium świętego Józefa, gdzie od 1948 roku aż w zasadzie do czasów nam współczesnych przybywały pielgrzymki księży byłych obozowiczów. Te pielgrzymowanie było takim wypełnieniem aktu zawierzenia świętemu Józefowi Kaliskiemu, który został w Dachau dokonany 22 kwietnia. Księża widzieli, w ogóle więźniowie widzieli, że front się zbliża, słychać było odgłosy armat, działań wojennych, ale jak wiemy, Himmler wydał w ostatniej chwili decyzję o tym, żeby wszystkich więźniów Dachau wymordować, więc oczywiście więźniowie o tym nie wiedzieli, ale odprawili nowennę do świętego Józefa i uroczysty akt zawierzenia sprawy ich wolności został właśnie odczytany 22 kwietnia na tajnym nabożeństwie i później byli oni przekonani po prostu, że to właśnie za wstawiennictwem świętego Józefa zostali cudownie wyzwoleni, bo rzeczywiście sprawa wyzwolenia Dachau jest dosyć ciekawa. Tam zmierzały oddziały SSS Viking, natomiast Amerykanie, którzy wyzwolili obóz, znaleźli się tam zupełnie przypadkowo. Zresztą w nocy z 29 na 30 kwietnia jeszcze była próba odbicia obozu przez esmanów, na szczęście nieudana. Więc to jest bardzo symboliczna data. W 2002 roku Episkopat Polski właśnie na dzień 29 kwietnia ustanowił Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, który w swoim zamyśle miał być kontynuacją tego corocznego dziękczynienia księży więźniów KL Dachau. Z prostej przyczyny, no oni po prostu już w bardzo dużym zakresie umierali. Ostatnim księdzem dachałowczykiem, który zmarł, był też Wielkopolanin, ksiądz Leon Stępniak. On zmarł w 2013 roku. A więc to był ostatni świadek męczeństwa księży polskich w Dachau. No ale od 2002 roku mamy ten Dzień Męczeństwa i znowu Kalisz jest tym miejscem, gdzie zjeżdżają się pielgrzymki z całej Polski, gdzie zjeżdżają się duchowni, żeby właśnie upamiętnić ofiary męczenników II wojny światowej spośród duchowieństwa rzymskokatolickiego. Wielkopolska, ta część Wielkopolski stała się, można powiedzieć, właśnie w ostatnich latach takim szczególnym miejscem, gdzie tych męczenników wspominamy, bo chociażby sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu, niedaleko Konina, słynne sanktuarium, ono też jest po części sanktuarium 108 męczenników II wojny światowej wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II w 1999 roku. No i właśnie sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, gdzie znajduje się Muzeum Dachałowczyków, kaplica księży męczenników ufundowana jeszcze właśnie przez tych byłych więźniów obozu, a więc tych miejsc pamięci w Wielkopolsce bardzo wiele i serdecznie Państwa zapraszam, żeby je odwiedzać, żeby pielgrzymować do tych miejsc. Swego czasu wyszedłem z taką propozycją ustanowienia szlaku męczenników duchownych właśnie na terenie Wielkopolski. No, cały czas jestem w kontakcie z PTTK i być może ten szlak już niedługo dojdzie do skutku. Właśnie przez nawiedzanie miejsc męczeństwa będzie można zdobyć odznakę też turystyczną przy okazji. Więc długi weekend się zbliża, zapraszam, żeby te miejsca odwiedzać, bo naprawdę warto ze względu też na nie tylko na walory poznawcze, ale właśnie, żeby oddać hołd tym, którzy w czasie II wojny światowej oddali swoje życie za Kościół i za Polskę.
Na ile spisane są relacje więźniów, których nie ma już wśród nas, ilu publikacji doczekaliśmy się na ten temat?
No właśnie, to jest jeszcze duże wyzwanie. Ja swego czasu w ubiegłym roku opublikowałem listy z Dachau księdza Wiktora Jacewicza, salezjanina. To postać bardzo ważna, bo on po wojnie, jak wiemy, zajął się zbieraniem właśnie świadectw, martyrologią duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Opublikował 5-tomowe monumentalne dzieło, w którym wymienieni są wszyscy duchowni, których dosięgły jakiekolwiek represje ze strony niemieckich okupantów. Ale wyzwań jest oczywiście wiele. No, ja w zanadrzu mam jeszcze jeden ciekawy dokument, pamiętnik z Dachau księdza Jana Wosia, który też czeka na publikację, no ale ze względu na normy edytorskie to jeszcze będzie długa i żmudna praca, bo chociażby trzeba sporządzić biogramy wszystkich postaci, którzy się w tym dokumencie przewijają. Myślę, że brakuje nam wciąż takiej monografii, która całościowo by ujęła to zagadnienie duchownych w Dachau. Jeszcze w czasach PRL-u ukazały się książki, chociażby książka pana profesora Teodora Musiała, Dachau 1939-45, w której opisane są te główne linie działań zbrodniczych, działań w obozie. Też dużo miejsca autor poświęca Polakom, którzy byli tam więzieni, bo oczywiście nie tylko księża byli więzieni, chociażby Gustaw Morcinek, jego listy też niedawno zostały opublikowane właśnie z obozu Dachau, zostały opublikowane przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Więc pracy dla historyków jest wiele. Mam ten zaszczyt być kustoszem całej spuścizny księdza Wiktora Jacewicza i księdza Jana Wosia Salezjanów, które znajdują się w archiwum salezjańskim Inspektorii Pilskiej. I myślę, że przyjdzie czas na to, żeby, nie wiem, czy ktoś sam się pokusi, czy jakimś zespole historyków, żeby to zagadnienie opracować. To, co mówi pan redaktor, też warto nad tym się pochylić, żeby opublikować wspomnienia, bo tych wspomnień, które pozostały w rękopisach, w maszynopisach, jest sporo w tej spuściźnie księdza Jacewicza. Oczywiście są to relacje wywołane, kiedy zbierali materiały do martyrologium, no ale są cenne, no bo część z nich pochodzi jeszcze z lat 40., z 50., 60., a więc kiedy ta pamięć była żywa, więźniowie zachowywali wiele, wiele szczegółów w pamięci, więc może faktycznie warto wybrać chociażby te najcenniejsze i je opublikować. No, kiedyś myśleliśmy o tym z księdzem Sławomirem Kężką, kapłanem diecezji kaliskiej, który był dyrektorem archiwum diecezji kaliskiej, ale też archiwum dachałowczyków i kustoszem tego miejsca pamięci. Zresztą ksiądz Sławek współorganizował od 2002 roku właśnie te pielgrzymki do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Wydał świetną książkę o Eucharystii w KL Dachau. No, ale kiedyś myśleliśmy o tym, żeby właśnie wydać te wspomnienia. Może ta sugestia pana redaktora znowu sprawi, że do tego pomysłu powrócimy.
Słuchacie programu Historia Żywa.
jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija. Wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, 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 nie. Przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć sobie.
Historia żywa.
Getto warszawskie, rok 1943. Bohaterska walka ludzi, którzy wiedzieli, że i tak zginą. W minionym tygodniu obchodziliśmy kolejną rocznicę powstania. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Tak, to jest 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Jedno z najważniejszych wydarzeń w czasie II wojny w naszej stolicy, ponieważ po pierwsze był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej, którzy dokładnie, tak jak mówi pan redaktor, zdawali sobie sprawę, że i tak zginą, więc postanowili chwycić za broń. Po wtóre, powstanie w getcie było też pierwszym powstaniem wielkomiejskim w okupowanej Europie. Powstanie warszawskie wybuchło ponad rok później, a więc ze wszech miar to rzeczywiście bardzo ważne wydarzenie i zresztą było widać po różnego rodzaju uroczystościach, że o tym wydarzeniu pamiętamy, że pamiętamy o bojownikach żydowskiej organizacji bojowej, Żydowskiego Związku Wojskowego, pamiętamy o tych, którzy też wspierali powstanie w getcie warszawskim, bo oczywiście ukrywanie Żydów czy pomaganie Żydom było karane, jak wiemy, na terenach wcielonych do Rzeszy i okupowanych przez Rzeszę Niemiecką, tylko w Polsce groziła za to kara śmierci, więc rzeczywiście każdy gest pomocy, także powstaniu, to był wielki wysiłek, wielka odwaga, ale też przejaw patriotyzmu i takiej miłości bliźniego, bo każdy gest rzeczywiście wobec Żydów, którzy byli skazani na zagładę, dzisiaj wymaga od nas największego szacunku i od lat trwają badania, odkrywamy coraz to nowe postaci, które były w tą całą akcję ratowania ukrywających się Żydów. Zaangażowane jest ich, znamy coraz więcej nazwisk. Niektórzy z nich, jak wiemy, przed Instytut Yad Vashem w Jerozolimie zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, ale nie o medale chodzi. Chodzi o to, żebyśmy też jako historycy wreszcie byli w stanie oszacować, jak naprawdę wyglądała ta pomoc Polaków Żydom. No i są cały czas organizowane sympozje na ten temat. Sam miałem 2 czy 3 lata temu okazję uczestniczyć w takim sympozjum organizowanym przez Archiwum Państwowe w Przemyślu, współorganizowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, żeby właśnie podyskutować, gdzie jeszcze można znaleźć jakie dokumenty, które pomogłyby przy ostatecznych szacunkach właśnie zakresu tej działalności dobroczynnej Polaków pomóc. I okazuje się, że to są archiwa nie tylko w Polsce, ale także dzisiaj archiwa zagraniczne, które, no, do których dostęp jest o wiele łatwiejszy niż przed kilkudziesięcioma laty, także archiwa kościelne. Ja akurat mówiłem o archiwach kościelnych, więc jeszcze też wiele jest do zrobienia, żeby właśnie tą wielką akcję pomocy narodowi żydowskiemu upamiętnić. Dzisiaj chylimy czoła przed bojownikami powstania w getcie warszawskim, niezwykle dzielni i odważni ludzie, którzy woleli umierać z bronią w ręku niż iść na zagładę w komorach gazowych czy niemieckich obozach zagłady.
Słuchacie Historii Żywej.
Bukiety żonkili, kamienie i symboliczne znicze. Kaliszanie pamiętali o swoich żydowskich sąsiadach. W 79. rocznicę powstania w getcie warszawskim na skwerze historycznym Rozmarek w Kaliszu, w miejscu dawnej dzielnicy żydowskiej, wspomniano wyznawców mojżeszowych, którzy współtworzyli to miasto, a którzy już do niego nie wrócili. Do warszawskiego getta trafiło prawie 7 tysięcy kaliskich Żydów. Większość zginęła. Przebieg uroczystości śledziła w Kaliszu Danuta Synkiewicz.
Przychodzą ci, którzy chcą pamiętać i chcą uczcić pamięć swoich sąsiadów.
Prawie 7 tysięcy kaliskich Żydów, tych, o których wiemy, według statystyk prowadzonych przez Ringelbluma, tylu się znalazło w getcie warszawskim. To były osoby, które we wrześniu 1939 roku, w listopadzie 1939 roku uciekły z Kalisza, znaleźli się na tak zwanej ścianie wschodniej, nie mając domów, zdecydowali się na podróż do Warszawy. Znalazła się także tam grupa zamożnych Kaliszan, którzy prowadzili interesy także w Warszawie, więc ich start w Warszawie był prostszy. I oni znaleźli się potem w getcie warszawskim, utworzonym jesienią 1940 roku. Podzielili los Żydów, którzy znaleźli się właśnie na terenie zamkniętej dzielnicy żydowskiej w okupowanej Warszawie.
Właśnie ważne takie dni, jak ten dzisiejszy, żeby pomimo historii, która dzisiaj się dzieje, żeby nie zapomnieć o tym, co było kiedyś też.
Chcielibyśmy trochę odkopać tą studnię historii. No i takie wydarzenia jak te, no są tego symbolem. Przy okazji różnego rodzaju świąt przychodzimy tutaj, staramy się kultywować pamięć o społeczności żydowskiej w Kaliszu.
Hila Marcinkowska, przewodnicząca Rady Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, mieszkanka Kalisza. Taki jest temat przewodni uroczystości organizowanych przez Muzeum POLIN, bo była i miłość w getcie, jak mawiał Marek Edelman, podkreślając właśnie ten spójnik i miłość kobiety do mężczyzny, mężczyzny do kobiety, miłość matki do dzieci, ojca do dzieci, miłość do miasta, z którego się pochodziło, miłość do literatury, miłość jest wszędzie, więc miłość bardzo pomagała i miłość była w getcie.
To jest 79. rocznica powstania w getcie warszawskim. My jako Kaliszanie i też jako radni staramy się tutaj być co roku, żeby uczcić pamięć ofiar powstania w getcie warszawskim.
Te żółte żonkile są już jakimś symbolem, już nie trzeba wyjaśniać. Tak jak pamiętam początki tej akcji, kiedy ten żółty żonkil zaczął w świadomości i Polaków, i Kaliszan funkcjonować. W tej chwili już nie trzeba tłumaczyć, każdy wie, co oznacza żółty żonkiel. I cieszę się, że ta świadomość jest coraz większa. Ostatnio gdzieś czytałem, że w Warszawie 90% mieszkańców jakby kojarzy ten dzień, wie, o co chodzi, także nie tylko powstanie warszawskie, ale też pierwsze powstanie właśnie w warszawskim getcie żydowskim.
Niestety nie znamy wszystkich, którzy trafili do getta. Znamy cyfrę 6870 kilka osób, które były związane z ziomkostwem Kaliszan w Warszawie. Ziomkostwo powstało zaraz po utworzeniu getta. Oficjalnie, bo wcześniej, jak już tylko zaczęli napływać Żydzi, czyli to jest jesień, zima 39 roku, zaczęli się organizować, tworzyć ziomkostwo dla pomocy. Wiemy, że w 1941 roku już 30% z tej liczby nie żyło. Zmarli z głodu w wyniku rozstrzeliwań, wywózki do Treblinki, ale byli także tacy, którzy przetrwali dwie wielkie akcje deportacyjne i brali udział w powstaniu w getcie warszawskim. Taką dla mnie bardzo ważną osobą jest Herman Cwisolnik, przedwojenny ranny Kalisza, poeta, pisarz, który na początku 1939 roku znalazł się w Warszawie, trafił do warszawskiego getta już jako osoba starsza, bo urodzony w 1869 roku, więc nie mógł sam chwycić za broń. Ale to właśnie on namawiał młodzież żydowską, która przychodzi licznie do niego do domu. On namawiał, żeby gromadzili broń i żeby w odpowiednim momencie zbrojnie przeciwstawili się Niemcom. Jego ostatni utwór właśnie mówił o tym, żeby kochać i chwycić za broń, bo dzięki temu niestety w tych strasznych warunkach coś dobrego może się zrodzić, a tym czymś dobrym to jest powstanie Izraela.
No musimy pamiętać o tym, co się wydarzyło, o ludziach, którzy ginęli też za poniekąd naszą wolność, bo razem z nami tutaj mieszkali w Polsce i razem z nami żyli przez tyle set lat.
Historia żywa.
Rzeczywistość warszawskiego getta, toczące się w nim powstanie i ostateczna jego likwidacja znajdują oczywiście swoje odbicie również w literaturze. Maria Ratajczak śladów tej przestrzeni, jej mieszkańców i historii szukała w książce Getto Warszawskie, przewodnik po nieistniejącym mieście Barbary Engelking i Jacka Leociaka.
Literacki kącik historyczny. Zaprasza Maria Ratajczak.
Z literackim obrazem warszawskiego getta i powstania, które miało w nim miejsce, najpewniej kojarzy nam się przede wszystkim reportaż Hanny Kral i proza Marka Edelmana. Oczywiście bogata jest także naukowa czy popularno-naukowa bibliografia dotykająca tych zagadnień. Ja natomiast chciałam dziś zwrócić Państwa uwagę w stronę tomu pod tytułem Getto Warszawskie – Przewodnik po nieistniejącym mieście. To licząca ponad 900 stron publikacja przygotowana przez Barbarę Engelking i Jacka Leociaka, wydana przez Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów. To pozycja o tyle ważna, że próbująca zarysować wierny, możliwie jak najpełniejszy i jak najbliższy prawdzie obraz miejsca, którego dziś nie ma. W tkance miejskiej stolicy pozostały po nim pojedyncze ślady, fragment muru, skrawek bruku. Całą resztę przykryła nowa, powojenna Warszawa z jej blokami, osiedlami, siecią ulic. Jak piszą autorzy, jedynym obszarem, gdzie można jeszcze odnaleźć mieszkańców getta wraz z ich domami i ulicami, z ich życiem, cierpieniem i śmiercią, jest miejsce w naszej pamięci. Badacze więc w tym tomie starają się oddać codzienny rytm życia getta, charakter miejsca składający się z ogromu detali, problemów, tragedii. W końcu chcą również ująć w narracji samą przestrzeń. To jak się zmieniała, jak była degradowana, aż w końcu unicestwiona razem z jej mieszkańcami. Wszystko zaczęło się od murów, przecinających ulice, blokujących miejskie arterie, hamujących i zmieniających bieg ulicznego życia stolicy. Niszczyły topografię miasta, wyrastając z dnia na dzień w kolejnych miejscach, oddzielając od siebie kolejnych sąsiadów. Ale przecież były też nie tylko namacalną przeszkodą, ale i wymownym symbolem. Raz wytyczone granice getta nie były stałe. Wyrysowywane przez nie kolorowymi ołówkami na planie miasta ciągle zmieniały położenie. Podczas kolejnych miesięcy istnienia getta jego obszar systematycznie zawężano. Tłoczono ludzi na coraz mniejszej powierzchni, dzień po dniu odbierając następne kamienice, ulice. Trudno uciec od skojarzeń z zaciskającą się pętlą, zamykającym się potrzaskiem.
Literacki kącik historyczny.
Gdy w reakcji na ostateczną likwidację getta wybuchło w nim powstanie, ci jego mieszkańcy, którzy nadal w nim żyli, a nie podjęli walki z bronią w ręku, przenieśli się pod poziom gruntu. Piwnice, schrony, skrytki tworzyły kolejny, podziemny poziom miejskiej przestrzeni. Dziś trudno powiedzieć, jak duży i jak dokładnie rozkładający się na planie, jednak jak piszą autorzy, jakaś podziemna przestrzeń, w której można było szukać schronienia, znajdowała się praktycznie pod każdym domem. Tam ocalali jeszcze przy życiu mieszkańcy podczas powstania trwali, gdzieś na granicy życia i śmierci. Pod ziemią wiodła też jedyna droga ucieczki, sieć kanałów, która jednak tylko nielicznym pozwoliła uciec ku życiu. Niemcy dom po domu i ulica po ulicy dokonywali ostatecznej zagłady getta. Systematycznie zamieniali w gruz dzielnice. W końcu wysadzili również wielką synagogę nad Łomackiem. Tak miały zniknąć wszystkie materialne ślady po Żydach i getcie. Nowa Warszawa wyrosła na gruzach tego miejsca. I to dosłownie. Na udeptanych cegłach domów i potłuczonych talerzach z kredensu. O tym, jak to nowe miasto wzrastało, jak mieszkańcy zagospodarowywali tę przestrzeń ponownie, przeczytamy choćby w stacji Muranów Beaty Chomontowskiej czy mieście z gruzowstałym Sylwii Hutnik. Oczywiście to, co dziś tu powiedziałam, to jedynie zarys przewodnika z publikacji Getto Warszawskie. Poszczegóły, dokumenty, cytaty, fotografie, drobiazgowe analizy i kalendaria odsyłam Państwa do publikacji, której nie sposób oczywiście czytać niczym powieść, ale jest ona niezwykłym źródłem wiedzy o miejscu i ludziach, których już nie ma.
A kolejny literacki kącik historyczny za tydzień w Historii Żywej.
Tak się złożyło, że w dzisiejszej audycji mówimy o dwóch ważnych wydarzeniach z okresu II wojny światowej, o której opowiemy także za tydzień w kontekście samej końcówki II wojny. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Tak, no rocznica zakończenia II wojny światowej ze wszystkimi kontrowersjami wokół daty tego świętowania. Myślę, że w tym roku warto o tej sprawie przypomnieć, chociażby dlatego, że z informacji, które docierają do nas, z informacji wywiadów wojskowych, amerykańskich, brytyjskich, wynika, że na tą rocznicę szykuje się także Putin, który będzie robił wszystko, żeby zorganizować paradę zwycięstwa, żeby być zwycięzcą tej okropnej wojny na Ukrainie. Mamy nadzieję, że mu się to nie uda, ale myślę, że warto właśnie w kolejnej audycji pochylić się nad tymi ostatnimi dniami II wojny światowej, nad tym, w jaki sposób upamiętniano te majowe dni w okresie powojennym, bo tak jak mówiłem, są i rozbieżności w datach i w świętowaniu, więc myślę, że będzie to ciekawy temat.
Gorąco polecamy i zapraszamy. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Dziękuję Państwu, serdecznie pozdrawiam.
Słuchacie Historii Żywej.
Ale to nie wszystko w naszym magazynie. W Historii Żywej rozmawiamy z historykami, regionalistami i innymi badaczami dawnych dziejów. Pora jednak na coś z zupełnie innej beczki. Dziś odwiedzimy Mierzyn w powiecie międzychodzkim. Czy tam właśnie przed wiekami była ogromna terytorialnie osada? Na to wskazują badania archeologiczne. Jak badacze doszli do takich wniosków? Jak wygląda praca archeologa? I czy ma ona coś wspólnego z przygodami Indiana Jonesa? Kacper Witt z mikrofonem odwiedził wykopaliska w Mierzynie, a jego przewodnikiem był archeolog, historyk, dyrektor Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie Robert Jędrzejczak.
To nie są pierwsze wykopaliska, które tutaj prowadzisz. Okazuje się, że to był teren dość dużej osady.
No tak, badania archeologiczne w tej strefie realizujemy praktycznie już od 3-4 lat. Przeważnie to są prace przy inwestycjach, ale tak się składa, że akurat powstają nowe obiekty. Dzięki temu możemy rozpoznać strefę osadniczą położoną po zachodniej stronie Jeziora Mierzyńskiego. Ta strefa jest niezwykle bogata pod względem archeologicznym. Udało nam się zarejestrować w poprzednich latach m.in. osadnictwo kultury łużyckiej z piątego okresu epoki brązu. Udało się zarejestrować osadnictwo kultury wielbarskiej, czyli dawnych gotów, jak to oni są określani. Trafiła się chata, która została spalona najprawdopodobniej, czy to w wyniku jakiegoś pożaru, być może konfliktu. Obecnie mamy kontynuację tego osadnictwa. Tutaj mamy akurat z kultury łużyckiej, ale z wczesnej epoki żelaza. Wygląda na to, że te wcześniejsze ślady osadnicze, na przykład kultury łużyckiej, tam w jednym miejscu nam się trafiła też ślady osady, która spłonęła, bo w obiektach, które były rejestrowane, było bardzo dużo ceramiki takiej przepalonej, która ewidentnie pochodziła nie z wypału, tylko po prostu z pożaru. Wygląda na to, że po prostu ta osada spłonęła i ci ludzie, którzy przeżyli, przerzucili się, przenieśli się kilkaset metrów na południe i założyli nową osadę. Mamy drugi już taki sezon badawczy. W jednym sezonie trafiliśmy na dużą chatę z dołami zasobowymi. Niestety w dołach zasobowych nie było nic. Miały 1,5 metra do 2 metrów głębokości, były puste. Natomiast było dużo ceramiki w chacie, a tutaj w tej części, w której teraz prowadzimy badania, mamy taką typowo gospodarczą strefę, gdzie mamy dużo palenisk, mamy jakieś zlewki żużli, być może od wytopu, czy to brązu, czy żelazo. Trudno powiedzieć, no, wychodzą fragmenty jakieś żelazne, też mocno skorodowane, więc mamy, ale ceramika jest łużycka, więc mamy tą kulturę łużycką we wczesnej epoce żelaza. W strefie tej też trafił nam się bardzo ciekawy pochówek ciałopalny, niestety zniszczony, ale z zachowaną piękną zapinką, ze skówką od pasa, z końcówką od pasa i z elementami wyposażenia, uzbrojenia w postaci okuć elementów od tarczy.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Podejdźmy może tutaj, jak wyglądają takie prace archeologiczne w tym konkretnym wypadku. Widzimy tutaj sporo pozostałości po paleniskach, kamienie ułożone blisko siebie. W jaki sposób wy to odkrywacie, w jaki sposób wy to potem dokumentujecie?
No, prace polegają, to są prace przy realizacji inwestycji, czyli generalnie są one troszeczkę przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego, ale potem już wszystko jest wykonywane ręcznie. No, polega to na odhumusowaniu terenu przy nadzorze archeologicznym. Archeolog obserwuje, jakie zmieniają się warstwy. Jeżeli wychwytuje tylko tylko cokolwiek, co może świadczyć o tym, że jest to pozostałość po dawnym obiekcie, po dawnym palenisku, to zostaje to nienaruszone, to ta koparka delikatnie zdejmuje. Do tego też są bardzo ważne jest to, żeby współpracować z operatorami sprzętu, którzy wiedzą, jak mają pracować. Bo jak mamy dobrego specja od koparki, to on zrobi po prostu tak, że widać wszystko. I następnie, jak już mamy to teren odhumusowany, to jest ręczne doczyszczenie powierzchni wykopu przy pomocy właśnie szyb. Zdejmowana jest warstewka, która pozwala nam na to, żeby zarejestrować wszelkie zmiany kolorystyczne, wszelkie zmiany strukturalne w ziemi. I rejestrujemy tak zwany calec, czyli tą matkę ziemię, i w tej matce ziemi są ciemniejsze ślady związane z dawnym osadnictwem. To mogą być jamy zasobowe, to mogą być pozostałości po chatach, to mogą być groby, to mogą być paleniska, no najróżniejsze rzeczy, które mogą się nam przytrafić. Jest to wszystko dokumentowane, fotografowane, rysowane, nanoszone na mapy, niwelowane, bo też bardzo ważne jest uchwycenie różnic poziomu terenu. I następnie każdy taki obiekt jest cięty do profilu, żeby zobaczyć, jak on jest zbudowany w środku. Czy jest jednowarstwowy, dwuwarstwowy, czy występują jakieś elementy konstrukcyjne. Wybiera się też to po to, żeby pobrać z tego obiektu materiał, ponieważ uzyskana ceramika, kości, elementy ozdób pozwalają nam na datowanie danego obiektu. I bardzo często jest tak, że w jednym miejscu mogą być obiekty na przykład z epoki brązu i mogą być późniejsze, no bo miejsca są czasami tak dogodne do życia, że co ileś tam set lat następowała kolejna fala osadnicza, która wykorzystywała to miejsce. Po zrobieniu profilu wybierana jest druga część obiektu, no i zostaje przekopany teren. Ale to nie jest koniec pracy. To się dopiero zaczyna praca tak naprawdę, bo teraz trzeba tę całą dokumentację opracować, trzeba przeprowadzić analizy, między innymi jeżeli na przykład mamy dużo kości, to trzeba zrobić badania archeozoologiczne, analiza ceramiki. Jeżeli są możliwe pobrane próbki C14, no to wtedy są do datowania, datowane są C14 te próbki. I te opracowanie, no powstaje po prostu książka. Z danego miejsca ta książka, ten materiał trafia między innymi do konserwatora zabytków, jeden egzemplarz, jeden do inwestora, a reszta na przykład do muzeów. I ten materiał, to opracowanie pozwala nam na wyciąganie pewnych wniosków związanych z tym, co my odkryliśmy. Bo w terenie my możemy na bieżąco tylko, okej, to jest na przykład, nie wiem, kultura łużycka. Ale na przykład mogą wyskoczyć smaczki, które potem dopiero wychodzą w analizę.
Widzimy jakieś resztki ceramiki, widzimy kły zwierzęce, no ale widzimy właśnie paleniska. Mówi, że to wszystko trafia później do zbiorów. Co z takimi choćby kamieniami się dzieje? Czy one są gdzieś w muzeum po prostu na jakiejś ekspozycji wystawiane, czy w jakimś magazynie? Jak to wygląda potem?
No nie, no same kamienie nie, no bo tego jest zbyt dużo i one zresztą jak w paleniska, to one są kruche, bo one były poddawane temperaturze. Obiekty, które noszą ślady działalności człowieka są zabierane, czyli na przykład, jeżeli mamy kamień noszący ślady obróbki, okej, wtedy to jest zabierane. Natomiast gdy jest to tylko kamień z paleniska, no to niestety, ale jest to kamień z paleniska i on się kruszy, więc to się rozsypie. Ale cała reszta, wszystko to jest dokumentowane, tak jak mówiłem, opisywane, trafia do muzeum. Ciekawsze egzemplarze bardziej są potem wykorzystywane, czy to w wystawach. One potem służą do dalszej opowieści o historii regionu.
Żeby jeszcze Państwu uzmysłowić, praca archeologa to nie tylko właśnie ciekawe odkrycie, ale też niestety machanie szpadlem.
Oj tak, to jest podstawą. Na studiach uczą tego, że przede wszystkim łopata to jest nie łopatka i pędzelek, a łopata, a szypa, którą trzeba sprawnie operować, bo trzeba po prostu umieć tak doczyścić powierzchnię wykopu, żeby widzieć wszystkie niuanse, które zachodzą. Oczywiście potem przy doczyszczaniu jakichś obiektów palenisk, no to używany jest pędzelek i szpachelka, ale przy pracy takiej, to jest przewalanie ton ziemi.
Historia żywa.
W tym magazynie to wszystko. Program realizował Krzysztof Jankowski. Dobranoc, mówi Jacek Butlewski.
Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście. Taki wszystkie będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. będą ci grały nocą sierpniową. Wiatry strojone barwą słońca będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna róża, będziesz miała miłość jak jesienna burza. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją mamą.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.